Niedawno przychodziliście i zajmowaliście te miejsca. Niedawno z radością patrzyliśmy na znajome twarze, które przychodzą. I przyszła godzina, kiedy będziemy musieli się pożegnać. Na tej szczególnej konwencji, bo chociaż wiele konwencji mamy, ta jest szczególna. Może jest nas najwięcej, ale jakoś tak patrzymy na nią inaczej. Wielu z nas właśnie na tej konwencji zrobiło ten krok, który widzieliśmy i poświęciło swoje życie Panu. Wielu z nas liczy swoje życie, to jeszcze to było na tej generalnej konwencji. Zastanawiałem się, co wam powiedzieć na zakończenie. Brat zaczął pierwszy wykład o tych, którzy noszą naczynia w domu Bożym. Ja chciałem na zakończenie wam powiedzieć podobny temat. A naszą lekcję chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału. Pamiętacie, tam też było opisane o kapłanie. Był taki kapłan, który nazywał się Zachariasz. I gdy posługiwał w domu pańskim, wydarzyła się rzecz niezwykła. Przemówił do niego anioł w odpowiedzi na jego modlitwy. Ale ja bym chciał, żebyśmy się skoncentrowali na jednym wersecie, który mnie zastanowił. Na wersecie 23. I stało się, gdy się wypełniły dni posługiwania jego, odszedł do domu swego. Chciałbym, żebyśmy nasz temat zatytułowali Kapłan wraca do domu. Ja wiem, że słuchacie, ale każdy spogląda na zegarek, myśli już o tym, o kiedy odjedzie pociąg, jak dojechać do domu. Wasze myśli są już w domach. Może wielu z nas powiedziałoby tak do Pana, jak apostołowie, że dobrze nam tutaj, rozbijmy namioty i co, i zostańmy. Ale jednak myślicie o tym, co tam się dzieje w domu. I nasz Pan nie powiedział uczniom, zbudujcie tu klasztor, postawcie namioty i tu mieszkajcie. Nie. My wszyscy wrócimy do domu. Ale co dziwne, braterstwo. Ja zauważyłem, że również kapłan Zachariasz wrócił gdzie? Do domu. Nasze wyobrażenie o kapłaństwie jest trochę inne. Nam się wydaje, że kapłan to jest osoba duchowna, która gdzieś mieszka blisko tego miejsca, gdzie służy. Kapłan w kościele mieszka gdzieś na zakrystii, gdzieś na plebanii, blisko. Wydaje nam się, że kapłani to mieszkali gdzie? W Jeruzalemie, tak? Tak mi się... Kapłani był przybytek i obok niego mieszkali kapłani. Ale czy tak było, braterstwo, rzeczywiście? Tak było wtedy, gdy oni wędrowali po puszczy. Ale gdy weszli do ziemi obiecanej i Pan Bóg wybrał jedno miejsce, w którym służyli, to czy wszyscy kapłani mieszkali w Jeruzalemie? Jaka była organizacja ich życia? Jest to, braterstwo, bardzo ciekawe. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, w 35 rozdziale, 2 i 6 wersetu, do 6 wersetu. Rozkaż synom izraelskim, aby dali Lewitom z dziedzictwa osiadłości swojej miasta do mieszkania i przedmieścia tych miast. To nie było Jeruzalem. Wszystkie pokolenia, każde pokolenie miały dać miasta dla Lewitów i dla kapłanów. Każde miasto miało wokół siebie przestrzeń 2000 łokci, która była właśnie dla kapłanów. I dali Lewitom 42 miasta i 6 miast ucieczki. Razem 48 miast. I w tych 48 miastach mieszkali kapłani i Lewitowie. Braterstwo znamienne. Nie mieszkali w jednym miejscu. Mieszkali pośród całego Izraela. Mieszkali wśród narodu izraelskiego. A mnie zawsze wydawało się, że kapłani to mieszkali gdzie? W Jeruzalemie. A w rzeczywistości kapłani mieszkali na terenie całego Izraela. Jak więc służyli Panu Bogu? I to również wyjaśnia nam Słowo Boże. Organizacja życia kapłańskiego była następująca. Zostało to zorganizowane i uporządkowane za czasów króla Dawida. Wówczas, gdy miała Dawida i Salomona. Wówczas, gdy miała powstać świątynia, potrzebne były osoby, które służyły w miejscu świętym, w miejscu najświętszym, wokół świątyni. I wówczas to czytamy w pierwszej księdze Kronik, w 24 rozdziale, że kapłani zostali podzieleni na pewne grupy, które kolejno odprawiały służbę w domu pańskim. I czytamy w wersecie 18, że tych grup, które służyły w domu pańskim, było 24. Były 24 grupy kapłanów zwane przemianami, które kolejno służyły w świątyni. I rzucano losami po kolei, która grupa miała służyć. A werset 8 mówi, że Amazjasz był 24. Tyle było przemian kapłańskich. A że tak w rzeczywistości było, mówi nam to właśnie pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Werset 8. Stało się wtedy, gdy odprawiał urząd kapłański w porządku przemiany swojej przed Bogiem. Zachariasz miał służbę kapłańską. Przyszedł czas na jego przemianę, poszedł ze swojego miasta i służył w świątyni. Gdy minął czas jego pracy, udał się gdzie? Udał się do swojego domu. Bo kapłani mieli swoje domy, mieli rodziny, mieli zwierzęta gospodarskie. Co prawda nie uprawiali roli, ale mieli również dobytek, bo w przepisie o miastach jest mowa, że przed miastami miały być pastwiska. Także kapłan nie był kimś takim, który nic nie robił, tylko służył Panu Bogu. I braterstwo, ciekawa rzecz. Lipiec, sierpień to takie dni, w których taki okres czasu, gdzie najczęściej mamy urlopy. Każdy z nas lubi mieć urlop. Urlop to przerwa pracy. Niektórzy z nas mają 10-12 dni urlopu, inni miesiąc. A są jeszcze tacy, którzy mówimy, że są bardzo szczęśliwi. Gdy uczą w szkole, mają całe wakacje. Różni pracodawcy dają różne okresy urlopu. Braterstwo, ja postawiłem sobie pytanie. Ile urlopu daje Pan Bóg swoim pracownikom? Ci, którzy się poświęcili Panu Bogu dzisiaj, stali się pracownikami Pana Boga. Jak myślicie, braterstwo, ile urlopu Pan Bóg daje swoim pracownikom? Ktoś powie, my poświęcamy całe swe życie, ale Pan Bóg, braterstwo, nie jest takim wymagającym pracodawcą. On od swoich pracowników nie żąda wiele. Daje im również urlop. Powiedziałem już, braterstwu, że Pan Bóg wymagał od kapłanów pewnej pracy. Rok pracy w świątyni był podzielony na 24 przemiany. Policzcie sobie, podzielcie sobie rok czasu, 52 tygodnie na 24 przemiany. 12 miesięcy na 24. Wychodzi, że Pan Bóg wymagał od kapłana, żeby pracował pół miesiąca, czyli 2 tygodnie. A pozostały czas, co robił kapłan? Pozostały czas kapłan miał, braterstwo, urlop. Pan Bóg nie jest wymagającym pracodawcą. On żądał tylko od kapłana, żeby pracował w rok dwa tygodnie. Braterstwo, ciężkie jest brzemię, które nakłada na nas Pan Bóg i na swoich pracowników. No, jakbyście powiedzieli komuś z ludzi, mam dla ciebie pracę. Pracę, która tylko będzie w roku dwa tygodnie trwała, a cały rok ci będą płacić. No to czyż potrzeba by było takie ogłoszenie, gdy się ukazało w gazecie? Wyobraźcie sobie, ilu chętnych by było. Powiecie, braterstwo, no tak, to było za czasów kapłańskich. A my to przecież służymy Panu Bogu całym swoim życiem. Braterstwo, czy tak jest naprawdę? Czy nam niekiedy czasem się nie wydaje, jak my dużo dajemy Panu Bogu? Powiecie, dwa tygodnie to przecież bardzo, bardzo mało. Ja to chyba Panu Bogu daję więcej. I ja zrobiłem sobie takie małe wyliczenie. Ile dajemy swojego czasu dla Pana Boga, dla w służbie Pana Boga? No, przecież co niedzielę, tak jak dzisiaj, to co robimy? Udajemy się na nabożeństwo. Co niedzielę przecież idziemy na nabożeństwo. No, ile czasu spędzasz na nabożeństwie? No, jeżeli nie wyjdę po pierwszej przerwie, to 2 godziny, a jeżeli wyjdę, to tylko godzinę. To niech braterstwo każdy odnotowuje, ile on. To może liczymy. 52 razy 2 godziny. Wiecie, braterstwo, to jest ile godzin? No, 104 godziny. 104 godziny. Ale mówiliśmy, że kapłan pracował 2 tygodnie. Pracował 15 dni. 15 dni po 24 godziny to jest 360 godzin. To jeżeli chodzimy na nabożeństwo tylko w niedzielę, to dopiero mamy 100 godzin, czyli 1/4 tego, co pracował kapłan. Ale ktoś, braterstwo, powie, ale ja chodzę również i... No, w tygodniu, w środę, w czwartek mamy nabożeństwa. Jeszcze 1,5 godziny. To daje znowu tylko 78 godzin. Ale ktoś powie, no tak, bracie, ale w tym roku to tak, 2 dni jestem na generalnej, w Buciarzach byłem na konwencji, w Tarnowie, w Kostkach, w Andrychowie. Jeszcze będę w Białogardzie. Policzyłem, braterstwo, 13 dni. Ja już mówię, po 5 wykładów. To daje dopiero 65 godzin. W sumie, jeżeli będziemy na wszystkich konwencjach, na wszystkich nabożeństwach w niedzielę i na wszystkich w środę, to daje 247 godzin. A kapłan, braterstwo, pracował 360. Zdawało nam się, że tak mało, a okazuje się, że kapłan pracował jeszcze więcej niż my. Dlatego nie bądźmy zadufani w sobie, jak wiele dajemy Panu, jak to bardzo się poświęcamy, że 2-3 razy byliśmy na konwencji. Kapłan pracował więcej. Zobaczmy nam, ile nam godzin jeszcze brakuje. Pomyślmy natomiast, jeżeli przychodzimy tylko co 2 tygodnie, bo mamy zajęcia, bo nam nie pasuje, ile w tych godzin poświęcamy Panu. A daje nam się czasami, że poświęcamy Panu Bogu wszystko. Że te 2 godziny w niedzielę to już jest wszystko, co mogę dać Bogu. Ale nie to jest tematem naszego rozważania. Nie to jest, co poświęcamy na służbę Panu Bogu. Ale zauważmy, braterstwo, że kapłan poszedł do swojego domu. On wrócił się do domu. I ja się zastanowiłem, cóż ten kapłan takiego robił w swoim domu. Miał tylko 2 tygodnie pracy. I zacząłem szukać w Biblii, co mieli robić kapłani. Jaką funkcję powinni oni spełniać? Czytamy w 3 Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, 9 i 11 wersecie. Mieli i pisze tam, abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które rozkazał Pan przez Mojżesza. I również w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale od 9 do 12 wersetu pisze, że Mojżesz napisał zakon i oddał go kapłanom. I mieli na początku każdego 7 roku, w święto kuczek, mieli zbierać cały Izrael i mieli uczyć ich spraw pańskich. Aby słuchali i aby się uczyli i bali się Pana Boga waszego. Kapłan miał uczyć. Kapłan miał uczyć lud. Ale czy, braterstwo, czy nauka polegała na tym, gdy on sprawował w świątyni, gdy ofiarował ofiarę, on wtedy miał uczyć? Przecież wtedy był zajęty. Musiał rano sprawować ofiary, musiał wieczorem, musiał cały dzień doglądać świątyni. On wtedy nie miał czasu na naukę. Mógł faktycznie w czasie tego święta, raz na 7 lat, mogli odczytywać publicznie zakon. Ale widać z tego, że w czasie, gdy służył w świątyni, nie miał czasu uczyć. Kiedy więc uczył? Uczył wtedy, gdy był gdzie? Gdy był w domu. Pamiętacie, braterstwo, dalej tą historię z 1 rozdziału Ewangelii Łukasza. Po 6 miesiącach, gdy Elżbieta poczęła, ktoś tam przyszedł. Przyszła Maria do domu kapłana Zachariasza. Czytamy, że Maria przyszła w dom kapłana Zachariasza. Jak myślicie, braterstwo, po co ona tam przyszła? Gdyby przyszła tylko odwiedzić Elżbietę, no to można kogoś odwiedzić dzień, dwa, trzy, a dłużej? Po co więc Maria przebywała tam aż 3 miesiące? Ja myślę, że Maria przyszła, żeby nauczyć się spraw pańskich. Weszła w dom Zachariaszowy, bo Zachariasz był kapłanem, który uczył spraw pańskich, który wypełniał zadania swojego urzędu i uczył, gdy był w domu, to uczył innych spraw pańskich. Braterstwo, powiecie, że tutaj jest z tego miejsca bardzo trudno mówić. Ja wam powiem, że nie. Z tego miejsca jest łatwo mówić. Najgorzej, braterstwo, jest uczyć, najłatwiej jest uczyć z kazalnicy. Najgorzej jest uczyć, braterstwo, wiecie gdzie? Najgorzej jest uczyć w domu. Najgorzej jest uczyć wśród swojego otoczenia. To jest najtrudniej, bo trzeba uczyć własnym życiem. A kapłan tak właśnie miał uczyć innych. Uczył innych tam, gdzie mieszkał. Zauważcie, braterstwo, przeczytajmy jeszcze coś więcej. Co jeszcze miał kapłan robić? Kapłan miał również leczyć. Czytamy w 3 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, a 1 i 3 werset, że ktoś, gdy był trędowaty, to miał się udać do kapłana. A wyjdzie kapłan precz za obóz, a obaczy kapłan, że oto uleczona jest zaraza trądu trądem zarażanego. Kapłan miał stwierdzić, czy przeszła choroba, czy nie. Miał pełnić funkcję lekarza. I Pan Jezus, gdy uzdrowił trędowatych, to co powiedział? Idźcie do kapłana. Kapłan również miał pełnić jeszcze jedną funkcję. Czytamy o tej w 5 Księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale, od 9 do 12 wersetu. I przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie na on czas, i będziesz się ich pytał, a oznajmią ci, jak to masz osądzić. Według słów zakonu, którego cię nauczą, i według sądu, którego ci powiedzą, sprawować się będziesz. Nie ustąpisz od słowa, które powiedzą, ani na prawo, ani na lewo. A jeśli by kto uczynił to z hardości, żeby nie chciał usłuchać kapłana, tam postanowionego ku służbie, niech umrze on mąż. Kapłani byli również sędziami. Mieli uczyć, leczyć i sądzić. Taka była funkcja kapłana. Ale zastanowicie się, braterstwo, po co ja wam to wszystko mówię? Pamiętacie, brat zacytował tu proroka Izajasza, 61 rozdział, a 6 werset. Ale wy kapłanami pańskimi nazwani będziecie. Sługami Boga naszego zwać was będą. I w liście Piotra, w 1 liście Piotra, 2 rozdziale, 5 wersecie. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu. A objawienie, 1 rozdział, a 6 werset mówi tak. I uczynił nas królami i kapłanami Bogu Ojcu swemu. My mamy być kapłanami. Jeżeli mamy być kapłanami, to mamy robić to, co robili kapłani. A co robili kapłani? Uczyli, leczyli i sądzili. Oprócz tego oczywiście, że w miejscu najświętszym i świętym składali w świątyni co? Ofiary. Ale oprócz tej pracy ofiary, była jeszcze inna praca. Praca uczenia, leczenia i sądzenia. I teraz, braterstwo, gdy wracamy do naszych domów, gdy kapłani udają się do domu, to postawmy sobie pytanie. Niech każdy z nas postawi sobie pytanie. Czy uczymy innych swoim życiem? I czego uczymy? Czy leczymy innych, czy też powodujemy choroby? Czy nasze zachowanie powoduje, że wśród nas, nie mówię o cielesnych chorobach, mówię o chorobach duchowych, o chorobach ducha. Świat współczesny w jakiś sposób tam radzi sobie z cielesnymi chorobami. Jest dużo pastylek. Natomiast zaczynają panować choroby ducha, choroby naszego umysłu, choroby, które są daleko gorsze. A czy my w naszym otoczeniu, czy my w naszym zborze, czy my w naszym domu powodujemy, że te choroby mijają, czy też sami zarażamy innych? I dalej, czy umiemy wydać sprawiedliwy sąd? Nie tylko w rzeczach duchowych, ale cielesnych. I o ile braterstwo bardzo łatwo jest posłuchać czy powiedzieć wykład, to o ileż trudniej jest powiedzieć wykład, który trwa niekiedy kilka albo kilkanaście lat. Powiedzieć wykład swoim życiem. I braterstwo, gdy tak patrzę, spoglądam na ten czas od ostatniej generalnej konwencji, to widzę, że niektóre miejsca są puste. Że niektórych już tu wśród nas nie ma, braterstwo. Niektórych nie ma, a stale o nich pamiętamy. Dlaczego, braterstwo? Pamiętamy dlatego, może nie tylko, że mówili tutaj piękne kazania, ale że często mówili wykłady swoim własnym życiem. Chyba, braterstwo, to nie jest przypadkiem, że nawet ludzie postronni potrafią docenić służbę kapłana, który mówi wykłady własnym życiem. I gdy, braterstwo, byliście może na pogrzebie niektórych z nich, czy pamiętacie, pogrzeb brata Słanka? Ile tam było ludzi? Czy pamiętacie może, jak śnieg sypał, gdy żegnaliśmy brata Kaletę? Czy też pogrzeb brata Kołacza? Ja myślę, że tylu z was, których tam było, świadczyło o tym, że oni nie tylko mówili stąd. Oni mówili wykłady własnym życiem. I myślę, że gdy wracamy teraz do domu, gdy udajemy się jak ten kapłan do swojego domu, pomyślmy o tym, że każdy z was, nie tylko brat, który jest starszym, nie tylko brat, który jest diakonem, ale każdy z was, brat czy też siostra, i ci, którzy teraz się poświęcili, mają mówić wykłady, mają służyć jako kapłani, ale niekoniecznie tu na mównicy, niekoniecznie w zborze, ale właśnie w domu, właśnie w codziennym życiu. Pan Bóg żąda od was bardzo niewiele, tylko 2 tygodnie w roku pracy. Ale braterstwo, tak jest w życiu, że jak ktoś by wam zaproponował tylko 2 tygodnie pracy, to wiedzcie, że to nie jest za darmo. Pan Bóg żąda tylko 2 tygodni pracy. To jest bardzo mało, braterstwo. Ale Pan Bóg żąda coś jeszcze. Resztę czasu macie urlop. Ale Pan Bóg żąda bardzo wysokich kwalifikacji. Wiecie, że jak komuś dobrze się płaci, albo się krótko go zatrudnia, to chce się, żeby to był bardzo dobry pracownik. I Pan Bóg waszej pracy żąda bardzo wysokich kwalifikacji. I tak też było, braterstwo, z kapłanami. Czytamy o tym w wielu miejscach Słowa Bożego. Kapłan, wymogi stawiane kapłanom były daleko większe niż innym ludziom. Kapłan musiał zachować czystość. Każdy inny Izraelita, gdy dotknął się rzeczy nieczystych, stawał się nieczysty, ale mógł to zrobić. Kapłanowi nie było to wolno. Nie było wolno mu iść do domu, gdzie był umarły. Wyjątek stanowił tylko matka i ojciec, najbliższa rodzina. Kapłan nie mógł być nieczysty. Każdy Izraelita miał prawo poślubić żonę. Miał również to prawo kapłan. Kapłan mógł poślubić tylko pannę czystą. Nie mógł poślubić wdowy, nie mógł poślubić osoby, która miała już wcześniej męża. Pan Bóg miał takie wymogi. Kapłan musiał być wolny od wad cielesnych. Nie mógł być ułomny. Pan Bóg stawiał wiele wymagań. Każdy Izraelita mógł się napić wina. Natomiast kapłan, gdy szedł na służbę do świątyni, nie mógł tego zrobić. Czytamy. Czytamy o tym, że gdy wchodził, aby służyć Panu Bogu, to nie mógł pić napoju mocnego. Wtedy napisał Mojżesz ten zakon i oddał go kapłanom. Wina i napoju mocnego nie będziesz pił, ty i synowie twoi z tobą. A wiecie, braterstwo, dlaczego? Abyście rozeznawać mogli między rzeczą świętą i między rzeczą pospolitą. Kapłani mieli bardzo dobrą pracę. Pracowali tylko 2 tygodnie, ale mieli też bardzo wysokie wymogi. Wiecie, braterstwo, że i my, gdy tak policzymy, to tej pracy naprawdę mamy niewiele. Ale żeby pełnić tą funkcję kapłańską, Pan Bóg stawia nam bardzo wysokie wymogi. Bo z czym możemy uczyć innych, jeżeli sami nic nie umiemy? Czy możemy rozsądzać i dawać przykład innych, jak sami się nie umiemy rozsądzić we własnym życiu? Kapłan ma bardzo wysokie wymogi. I zważcie, braterstwo, jeżeli zamierzamy być kapłanami, musimy te wymogi spędzić. Jeżeli chcemy pełnić tą zaszczytną funkcję, to nie tylko przywileje, nie tylko tak dużo urlopu, ale i wiele wymagań. Czy chodzi tu tylko o zwykłe cielesne napój, który rozwesela serce, wino? Może i tak być. Ale czy tylko o to chodzi? Czyż w Biblii wino nie przedstawia różne nauki, różne prądy myślowe, które do nas docierają? Zauważcie, braterstwo, żebyśmy umieli rozsądzać między rzeczą świętą, a między pospolitą. Zauważcie, i wy starsi, a szczególnie wy młodsi, ile różnych napoi wkrada się do waszego umysłu. Ile różnych pokus, ile różnych propozycji, które mają działać na wasz umysł. Zaciemnić, żebyście nie umieli rozeznać między co jest tym, a jest święte, a co jest pospolite. Zauważcie, braterstwo, że wszystko zaczyna się zawsze bardzo niewinnie. Ale zważcie i weźcie pod uwagę, bądźcie zawsze ostrożni, gdy ktoś usiłuje wpłynąć na wasz umysł. Zauważcie, że dzisiaj w sztabach pracuje bardzo wiele psychologów. Dzisiaj każde działanie, które jest podjęte, to pierw myślą nad nim psychologowie. Zauważcie, braterstwo, jak na wasz umysł działa reklama, w taki sposób również i działają, stara się działać i również szatan. Dzisiaj szatan nie stosuje takich prostych metod jak święta inkwizycja, żeby było wiadomo, co jest dobre, a co złe. On podaje nam wino, podaje nam różne ideologie i różne prądy, na które bardzo łatwo możemy się nabrać. Jeden brat powiedział, że gdy powstawała Solidarność, no to on też się również zapisał. A później go wybrali mężem zaufania, a później musiał zacząć chodzić na te uroczystości, które najczęściej odbywały się w kościele. I taki był niewinny początek. No przecież bardzo dobra idea. No przecież bardzo dobry ten napój. Ale co? Ale on prowadził w drugą stronę. A może wy młodzi również dostaniecie taki napój. Ktoś wam zacznie jakieś ideologie. Zauważcie, że najwięcej działa, to wszystko ma działać na nasz umysł. Taki prosty przykład. No wielu nawet spośród nas zajmowało się sprzedażą Amwaya. Nie coś takiego handlować, ale zauważcie, że za tym idzie cała ideologia. Ktoś wam usiłuje pewien styl życia. Jeżeli wy tylko pozostaniecie na tym, że komuś tam sprzedacie jedną czy dwie rzeczy, to nic się nie stanie. Ale zauważcie, że to pociąga. To ten styl życia, ten żeby co? Żeby stać się jednym z nich, żeby wejść w tą maszynę. Zauważcie, braterstwo, że teraz szatan stara was się wciągnąć w tryby swojej działalności, dać wam ten napój, żebyście nie mieli rozeznać, co jest dobre, a co złe. A w pewnym momencie zobaczycie, że wy się już nie możecie z tego wycofać. Nie pijcie napoju mocnego, abyście umieli rozeznać między rzeczą czystą, a nie nieczystą. Zauważcie, braterstwo, że my najczęściej skupiamy się na tym, na służbie w zborze, na konwencji. Tu uważamy, że tu jest najważniejsza służba Bogu. I staramy się niekiedy, żeby jak najwięcej tych nabożeństw, jak najwięcej władów. I wydaje się niekiedy nam, tak się zaspokajamy, że przez to jesteśmy bardziej pobożni. Ale jeden brat powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, którą się z bracią chcę podzielić. Takie ciekawe zdanie, że my, braterstwo, nie żyjemy po to, żeby chodzić na nabożeństwa. Ale chodzimy na nabożeństwa po to, aby umieć żyć. Przychodzimy tu i schodzimy się po to, aby umieć żyć. Nie tutaj, bo tu umiemy żyć, ale żeby umieć żyć w swoich domach. Gdy jako kapłani wrócimy do domu. I gdybyśmy zorganizowali co dzień po 2-3 nabożeństwa, to wcale nie znaczy, że będziemy lepszymi. Musimy umieć przenieść to, co tutaj wzięliśmy, na to, co mamy we własnych domach. Chodzimy po to na nabożeństwa, aby umieć żyć. Aby umieć żyć w swoich własnych domach. Kapłan wraca do domu. Kapłan wraca do domu i nie spełnia tam posługi, nie składa ofiar, ale służy Panu Bogu. Służy swoim życiem, służy swoim całym domem. Dom kapłański to dom, do którego wszyscy się udają, którzy potrzebują pomocy. Był taki zwyczaj w Izraelu, że gdy ktoś zabił, a nie z własnej winy, właśnie uciekał do miast kapłańskich. Miasta kapłańskie było 6 miast, które były miastami ucieczki. Zauważcie, braterstwo, czy też tak czasami nie jest? Czy też wielu ludzi nie przychodzi do nas, którzy chcą pocieszenia, którzy chcą uciec przed czymś? Czy kobieta, która ma męża alkoholika, nie przychodzi czasem na nabożeństwa? Czy ktoś, kto ma trudności w domu, nie przyjdzie czasem do nas do zboru? Zauważcie, że najczęściej nie przychodzą młodzi, zdrowi i bogaci, ale schorowani, którzy mają problemy, którzy coś w życiu przeżyli. Oni przychodzą jak do miasta kapłańskiego, jak do miasta ucieczki. Czy potrafimy im pomóc? Czy potrafimy jako kapłani dać im coś? Dać im schronienie? Pamiętajmy, braterstwo. Kończą się te 2 dni. Służyliśmy Bogu. Nosiliśmy święte naczynia. Czy teraz potrafimy przenieść to do naszego życia? Czy też może pamiętacie, jak jeden kapłan wracał do domu ze służby w świątyni? Wracał drogą z Jeruzalem do Jerycha i ujrzał pobitego człowieka. Ale braterstwo jemu bardzo spieszyło się do domu i nie pomógł temu człowiekowi. Pamiętajmy o tym, gdy udamy się do naszych domów. Że jest wiele osób, które potrzebują naszej pomocy. Że musimy w naszych domach, w naszym otoczeniu, w naszych zborach umieć innych uczyć, umieć innych leczyć i umieć innych rozsądzać. Ale braterstwo, musimy to umieć robić w naszym codziennym życiu. Kapłan skończył służbę i odszedł do domu swego. I my udajemy się do naszych domów. Pamiętajmy o dniach naszej służby, ale pamiętajmy też, że anioł, gdy powiedział Zachariaszowi, to powiedział, że wypełnienie jego modlitw nie będzie w świątyni, ale urodzi mu się syn w jego własnym domu. Wysłuchanie naszych modlitw i wszystko, co od Pana otrzymujemy, tutaj otrzymujemy tylko część, a najwięcej otrzymujemy w swoich własnych domach. Potrafmy, braterstwo, służyć Bogu we własnych domach i potrafmy spełniać wszystkie kwalifikacje moralne i duchowe, którym powinien odpowiadać kapłan Boży. A wówczas to uczyni nas królami i kapłanami Bogu Ojcu swemu. Jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.